Nie udało mi się nikogo namówić na to, żeby był przewodniczącym tej sesji. Wobec tego sam muszę to zrobić i zapowiadam referat pani Krystyny Przedmojskiej, a tytuł to już pani Krystyna sama poda. Proszę bardzo.
Dzięki. Więc właśnie, się nazywam Krystyna Przedmojska, pracuję obecnie w Instytucie Energetyki, natomiast pracowałam przez 37 lat w energetyce zawodowej, w zakładach energetycznych Okręgu Centralnego. No, w Wydziale właśnie Zabezpieczeń. Więc tak, najpierw to w Wydziale Zabezpieczeń trochę w dyspozycji. Więc właśnie tutaj zauważam, że historia to są ludzie i urządzenia. Więc jeżeli chodzi o ludzi, to służby zabezpieczeń, służby automatyki zabezpieczeniowej powstały w 1951 roku mniej więcej i 3 lata temu było obchodzone uroczyście ich 50-lecie. No, że w pierwszych latach po powstaniu służby zabezpieczeń w zakładach energetycznych okręgów miały rozbudowane laboratoria, bo w nich się wszystko... No właśnie, rzeczywiście. Bo w nich były robione różne sprawdzenia. Te służby w zakładach dopiero rosły w siłę i w urządzenia. No i w miarę tego, jak właśnie rosły te służby terenowe, to kurczyły się laboratoria w zakładach energetycznych okręgów. Więc ja przyszłam do pracy w 1956 roku, do ZOC. Wtedy w służbie było 28 osób. Właśnie szefem był magister inżynier Andrzej Strzelecki. Bardzo znany, mówiliśmy na niego ojciec. Fantastyczny, fantastyczny był szef. Tak, z takich śmiesznych rzeczy to nie mógł jeść, jak nie czytał. I jak miał zjeść śniadanie, to biegał po pokojach i mówi: dajcie mi gazetę, bo jestem strasznie głodny. Więc to wszyscy wiedzieli po prostu, że on nie może jeść, jak nie czyta. Także, ale to było takie bardzo znamienne dla niego. No, a właśnie jego zastępował inżynier Biernacki. A potem to ja w 80 bodajże roku zostałam szefem, jak Biernacki poszedł na emeryturę. No. I właśnie w tym samym roku, co przyszłam do pracy, to połowę ludzi zwolnili, bo to laboratorium było bardzo rozbudowane. Tam było sporo techników, a myśmy mieli takie różne zadania, no, takie, do których trzeba było sporo się nagłówkować. No, ciekawostką było to, że furorę zrobiła moja umiejętność wyniesiona z Politechniki rozstrzygania, czy obwody różnicowe są narysowane, znaczy przez projektantów, dobrze czy źle, za pomocą 3 kolorowych ołówków, którymi się rysowało prądy w każdej fazie. Tam oczywiście musiała być grupa transformatora narysowana, grupy przekładników po obu stronach. No i ja jakoś dobrze posiadłam tę wiedzę, bo do wszystkich różnicówek, jakie tylko były, to mnie właśnie wysyłano. Ja próbowałam pouczyć kolegów, to no, znaczy zawsze mówili, że nie rozumieją i ja musiałam jeździć. Czasem nawet dochodziło do takich, no, bym powiedziała, bardzo takich nawet dla mnie nieprzyjemnych spraw, bo na przykład w poważnym stanie kiedyś w 8 miesiącu musiałam pojechać i gdzieś mnie tam wozili po terenie, żeby właśnie jakaś stacja się uruchamiała. Dziury na drodze były niesamowite jakimś ciężarowym samochodem, ale udało się wszystko uruchomić. I było źle. Ja sobie tam rysowałam rysunek i mówiłam, proszę tutaj na tej fazie tam zamienić RTS na przykład albo coś i okazywało się, że jest dobrze. Także tę umiejętność, która właśnie zrobiła furorę, tak muszę wam zmienić, to właśnie zawdzięczam temu, że mnie dobrze tego nauczono na Politechnice. O. Teraz... Ponieważ tych służb było wiele, to ktoś to musiał integrować. Więc zjednoczenie energetyki pełniło rolę integratora. To się w zasadzie sprowadzało do dwóch rzeczy. Jak była jakaś awaria, to tam się zapowiadali, że przyjdą pojutrze i będą analizować. Więc ja musiałam podzwonić w teren, wszystko powyjaśniać, co się dało, pościągać taśmy z rejestratorów. Układałam to na stole, linijki układałam, żeby te taśmy się nie zwijały. No i potem na przykład cały dzień było tłumaczenie. Czasem wzywałam kogoś jeszcze z terenu, prawda, i takie były rozmowy. To były bardzo ciekawe rozmowy, pasjonujące niemalże. Chociaż w sumie to ja zauważyłam, że bardzo niewielu kolegów miało ochotę te taśmy analizować. Czasem po jakiejś awarii jechałam na przykład, kiedyś na siekierki pojechałam i mówię, no zobacz, pokażcie mi, co wam wyszło z analiz. A oni podają mi zwinięty zwitek tych taśm i mówią, ty tak lubisz analizować, że nie chcieliśmy ci odbierać tej przyjemności. No. Ale na przykład inżynier Surmacki ze Stoenu obecnie to bardzo, że tak powiem, wszystko miał dwa stoły założone taśmami i wszystko miał wiele pomysłów. No i można było cały dzień z nas spędzić niezwykle ciekawie. Drugą taką rolą, którą pełniło zjednoczenie, to było organizowanie narad przekaźnikowych. Podobno te narady odbywały się kiedyś nawet 4 razy w roku. Jak po prostu chodziło o to, żeby ludzi wyuczyć pewnych spraw. A potem w miarę jak ludzie mądrzeli, to te narady były coraz rzadziej. Były potem przez co roku, a na końcu w ogóle ich nie było. No bo były takie naciski, że się wszystko ma reformować i panowie w zjednoczeniu już stracili, że tak powiem, stracili zapał do pracy tej. No, więc właśnie tak, w latach 80. to zatrudnienie w służbach zabezpieczeń okręgów, ponieważ strasznie spadało, bo mówiło się, że po prostu okręgi będą likwidowane. Potem zamiast okręgu była delegatura zarządu wspólnoty energetyki i węgla brunatnego. Tak się nazywała ta instytucja zamiast ZEOC-u. No i w ogóle była blokada etatów. Bardzo, bardzo było tam nieprzyjemnie już. Natomiast w zakładach, które się coraz bardziej usamodzielniały, to one sobie robiły czasem swoje organizacje. Tam na przykład wszystkich ludzi z zakładu miejskiego rozesłali do rejonów, a kierownik siedział sam w jakimś innym wydziale jako specjalista i miał tamtych pilnować. Oczywiście to może zrobić jedna osoba. Może udzielać dobrych rad, to jest bardzo miłe zajęcie, ale z tego konkretnie nic nie wychodzi. No i tak to było, więc właśnie tam się gdzieś zdarzyła jakaś duża awaria, no i to żeśmy odkręcili. I w tym zakładzie ta służba jest niezmieniona, to akurat o stołem chodzi. Chociaż Niemcy to kupili, to służba jest jeszcze, o ile wiem, to jest jeszcze w całości. Natomiast w bardzo wielu zakładach jednak się popozbywali tych zabezpieczeniowców. Ja się tak zastanawiałam, że być może, że dyrektorzy nie lubią ludzi, którzy za dużo wiedzą. Kiedyś jeden z dyrektorów polskich sieciach napisał taki list, ja go gdzieś mam, bo mi go dano jako taki ewenement, że w polskich sieciach nie są potrzebni pracownicy o zbyt dużych kwalifikacjach, ponieważ prace tam różne to będą zlecane na zewnątrz. Tak dokładnie jest napisane. No więc to coś świadczy o tym dyrektorze. W każdym razie w bardzo wielu zakładach wszyscy przekaźnikowcy siedzą sobie w jakiejś spółce córce. Natomiast ich dogląda jakaś jedna osoba, która siedzi w tej centrali. No tam coś im zleca, coś od nich odbiera. Tak to wygląda. O, no. I potem jak już zakłady się usamodzielniły zupełnie, czyli stały się spółkami akcyjnymi i polskie sieci powstały, no i podzielono wiele stacji. Więc niektóre zakłady, tak jak na przykład Stoen, to sobie pomyślały, że na przykład, że posiadanie 110 w Morach, podczas gdy 220 by należało do polskich sieci. To jest żaden interes. I mówiono, że całe to, oddają to całe. Ale na przykład w Kłodzku dyrektor był taki bardzo, no, taki zawzięty bardzo, że był dumny z tych stacji, no to oddał na przykład 400, ale 110 chciał mieć. I to samo 220 oddał polskim sieciom, a 110 chciał mieć. No i proszę sobie wyobrazić, że kiedyś tam była awaria. No to polskie sieci powołały komisję tamci się czuli trochę urażeni. Z kolei przewodniczący tej komisji to był tam bardzo dobrze widziany, więc jakoś sobie poradził. Napisali protokół, na który się wszyscy zgodzili, a potem dyrektor polski w sieciach za Boga nie chciał tego podpisać. No i dłuższy czas się tam jakieś korowody toczyły. Czyli po prostu takie sytuacje no, doprowadzają do zgorszenia. Również jak jest tak podzielona ta własność, to tak napisałam tutaj wyjaśnianie niekomisyjne awarii, to wygląda czasem bardzo nieciekawie. Więc jeżeli chodzi o zabezpieczenia na tych różnych liniach, które wychodzą z jednych zakładów energetycznych, wchodzą do innych, to znowu wchodzą do stacji polskich w sieci, to one są obliczane przez oddziały terenowe polskich sieci. Tam niektórzy płacą za to, chyba było płacenie, teraz chyba to zlikwidowano, jakoś to jest ryczałtowo. Przy tych, jak ktoś liczy nastawienia, jak potem jest awaria, to koniecznie chce wiedzieć, jak tam, coś tam się działo w jakiejś elektrowni. I na przykład jest jakaś duża awaria, to tam wszyscy są zaciekawieni, już jakiś informacji udziela kolega z zakładu, to chodziło o elektrownię akurat, i ma coś przysłać i następnego dnia dzwoni i przeprasza, mówi, żadnego schematu nie przyślę, proszę sobie wyobrazić, że awarii nie było, bo dyrektor absolutnie mu zabronił mówić na temat tej awarii. No to przecież taką metodą to się w ogóle do niczego nie dojdzie, bo tylko awaria w pełni wyjaśniona no, może się nie powtórzyć. I po prostu jak takie rzeczy jakieś wiszą, to one się zawsze odezwą. O. Więc tutaj właśnie napisałam, jest taka jedna, znaczy pocieszająca, czyli teraz są wszyscy podzieleni, by bez mała się nie widzieli, ze sobą nie rozmawiali, gdyby nie to, że grupa specjalistów do spraw zabezpieczeń w 1987 roku wystąpiła do zarządu głównego CEF-u, to właśnie z Andrzejem Strzeleckim tam poszliśmy razem, rozmawialiśmy z Jackiem Szpotańskim, o powołanie Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej przy zarządzie głównym CEF. No to tam trzeba było odczekać, aż będzie jakaś konferencja taka sepowska, to była konferencja w Zamościu. No i pamiętam, że to był ostatni dzień konferencji, Andrzej Strzelecki do mnie przylatuje i mówię, Krystyna, tych ludzi, co przyszli, to już wszyscy, co przyszli tam na te rozmowy, to jesteś teraz tylko ty jedna obecna. Jak teraz nie złożysz wniosku, to będzie przesunięcie tej sprawy o pół roku. Więc ja zaraz się zapisałam do głosu i złożyłam wniosek, że jest niezbędne powołanie tego komitetu. Akurat tam był jeden pan ze Zjednoczenia, potem mnie ciągnie, mówi, czyś ty zwariowała, po co ty taki wniosek składasz, do czego nam to jest potrzebne? Ja mówię, no, pożyjemy, zobaczymy. I teraz okazało się, że ten Komitet Automatyki Elektroenergetycznej to jest naprawdę rzeczą fenomenalną, bo już bardzo wiele dobrych rzeczy zrobił. No między innymi tutaj napisałam o konferencjach, więc tak. W ogóle to komitet zawsze w styczniu ma zebranie doroczne i potem w maju jakaś jest narada awaryjna, natomiast taka ogólnopolska przekaźnikowa, ta właśnie, którą kiedyś organizował, było to zjednoczenie, to jest w październiku. I tam przyjeżdża bardzo dużo ludzi, tam powiedzmy 160, 180. I teraz powiem o pierwszej takiej właśnie konferencji, która była zorganizowana w Turowie pół roku po tej wielkiej awarii, kiedy blok piąty się spalił. Kiedy z powodu, że wyłącznik udawał, że się otworzył, bardzo dobrze. A bo jemu styki na wale chodziły osobno od styków głównych. To był Merlin Gérin wyłącznik. To po tej awarii postanowiliśmy to, że tak powiem, ogłosić światu. To była awaria, o której wiedziano, dlatego że pierwszego dnia świąt wszyscy w dzienniku usłyszeli, że właśnie w nocy o 0:18, znaczy słyszeli ci, co akurat słuchali, o 0:18 właśnie nastąpił pożar w elektrowni, że blok 5 się spalił. Więc ponieważ już i tak wszyscy wiedzieli, to zrobiliśmy konferencję, na której były różne referaty na ten temat. Przy okazji jeszcze z innych elektrowni dowiedzieliśmy się na przykład, że w Kozienicach wcześniej kilka lat była awaria, której co prawda nie było tak, żeby się jedna faza nie otworzyła, ale natomiast jedna faza się przebiła na otwartym wyłączniku, co w sumie no, też wychodzi na to, że jedna faza jest zamknięta. No i wtedy na tą konferencję to tam przyjęto chyba ze 160 parę osób, a tam była nieduża sala. Tam jeszcze Andrzej Dobroczek, który to organizował, to opowiadał, że jeszcze tam chyba ze 20 czy 30 osób chciało koniecznie przyjechać, bo to naprawdę był olbrzymi zapał. Przy okazji tej awarii była omówiona awaria, która kiedyś się zdarzyła w Rybniku, kiedy było podanie napięcia na stojący generator. To jest historia sama w sobie. A potem w piśmie Komitetu Automatyka Elektroenergetyczna w kwartalniku wydrukowaliśmy wszystkie opisy tych awarii, które właśnie... Więc wszyscy mogli sobie przeczytać czarno na białym. O. Także to są bardzo, bardzo ciekawe, znaczy bardzo ciekawe materiały i w ogóle takie no unikalne. To tak to wyglądało. No więc teraz jeżeli chodzi o... Niektórzy mówią, że zabezpieczeniowcy to wynoszą się ponad innych, że tworzą jakiś plan, ale ja to widzę inaczej, że po prostu no ich głównym celem jest, żeby im się nic nie spaliło i czują się w tym dążeniu nawet osamotnieni. Czasem muszą walczyć ze swoimi dyrekcjami o jakieś rzeczy, które są dla nich oczywiste i po prostu chętnie rozmawiają z kolegami po fachu, żeby się poradzić, żeby... No, to z tego raczej wynika. Po prostu, żeby sobie nagromadzić jakieś informacji, które w jakichś ciężkich sytuacjach pozwolą im błyskawicznie podejmować decyzje, bo tak jak zabezpieczenia działają szybko, to zabezpieczeniowiec musi odpowiadać też bardzo szybko. No, często się zdarzało, prawda, że dzwonią z terenu, że na przykład zablokowało się takie i takie zabezpieczenie, jest sygnał, co robić. No na przykład można wyłączyć linię w ogóle, bo jak ono jest zablokowane, to nie powinno tam pracować. No takie różne rzeczy, więc albo na przykład dymi się z zabezpieczenia, albo różne rzeczy. No. Więc to tak wygląda. W ogóle to ja tak jak poszłam do pracy i zobaczyłam, co tam się dzieje w służbie zabezpieczeń, to wszystko mi się wydawało tak niezwykle ważne. Jeszcze była się taka ciekawostka, że dyrektor Marian Kobyliński bardzo, bardzo lubił te sprawy zabezpieczeniowe. Niemal codziennie był w pokoju, wypytywał o jakieś szczegóły, coś tam kazał wyjaśniać, jakieś miał pomysły. Także to, że tak powiem, nas rozwijało. Tam dzwonił po... Już.
No, myślę, że...
Już
dobrze, zrobimy jak 10 minut jeszcze.
Dobrze, już. Dobrze. Zaraz tak.
Ale nie więcej. Bo
nie więcej, ten tak jest. No to poproszę następną karteczkę. To teraz powiem, o właśnie, teraz powiem, to jest w skrócie, bo to można sobie przeczytać, że no, ponieważ nie było pieniędzy na budowę stacji, to dyrektor wymyślił budowę stacji uproszczonej, ze zwieraczami. I myśmy te stacje budowali, więc to jest ciekawe, że zwarcie, które było na przykład tam na 15, jak zawiódł wyłącznik, to się przenosiło na 110 i zaraz tam na przykład kilometrów ileś, 50 wyłącznik musiał się z jednej strony otworzyć, z drugiej strony otworzyć, czyli było to dokładnie, zamiast coś likwidować, łeb temu ukręcać, to było rozprzestrzenianie awarii. No ale jakoś to, prawda, funkcjonowało do czasu. Do czasu. To zaraz, to będzie na następnej stronie. Dlatego, że wyszły tam dwa problemy. że okazało się, że zabezpieczenia, które mamy w sieci, bebetowskie, bardzo dobre notabene, to one się nie nadają, jak się robią zwarcia w sieci wielokrotne, no bo to było zwarcie za transformatorem i zwierasz przed transformatorem. A drugim problemem to było wynoszenie wysokiego potencjału ze stacji. To już proszę następną kartę. Po prostu myśmy robili zawsze próby zwarciowe i ten zwieracz był tam zamykany parę razy. I wszyscy obserwowali, co się wtedy dzieje. A działy się rzeczy różne, straszne. Na przykład w Ursusie wielki prąd zwarcia, świeciły się kaloryfery, świeciły się poręcze, świeciły się przerwy między tablicami. Mnie w oscylografie wybuchło tam coś, ale ja byłam w rękawicach i w kaloszach, także miałam okulary, więc nic mi się nie stało. Ale w każdym razie działy się różne rzeczy. Otóż ja stawiam taką tezę, że z innych stacji potencjał oczywiście się też wynosi, tylko o ile w stacjach ze zwieraczami mieliśmy zwarcia bardzo często, no powiedzmy, że na rok 10 razy, to w stacjach innych zwarcie może się zdarzyć raz na 50 lat. Ale jak się potencjał wyniesie i kogoś zabije, to będzie źle. Tutaj ja to opisałam. Na przykład mały włos byśmy zabili telefonistkę w pomiechówku przy takim zamkniętym zwieraczu, bo już wszystko wychodziło tylko przez transformatory bezpieczeństwa, ale zapomnieliśmy o przewodzie telefonu. No i tak dalej. Więc tutaj właśnie tu na końcu kończę tę stronę. Także gnębi mnie pytanie, że w tradycyjnie budowanych stacjach jest też to wynoszenie potencjału i może kogoś przypadkiem zabić. I ten Ursus był końcem zwieraczy. Próby zwarciowe w Ursusie to był koniec zwieraczy. No, o rezerwowaniu zdalnym to tylko chcę tu powiedzieć taką rzecz, że w takich biednych stacjach wymyśliliśmy, że jak jest tam awaria, to trzeba podawać impuls na otwarcie odłącznika. Wtedy, zwykłego odłącznika, wtedy na odłączniku zrobi się zwarcie i transformator ocaleje. O. Potem jeszcze chciałam powiedzieć, że tam, gdzie było można, to instalowaliśmy nadprądówki zwykłe, żeby rezerwować takie transformatory, bo było wiele linii promieniowych. I tutaj na końcu strony właśnie opisuję jeden ujemny, znaczy przypadek, który było tak, że jak była taka wielka awaria systemowa, co 1000 MW na czarno wyleciało, w północno-wschodniej Polsce 8 stycznia 87 to pisałam tam parę artykułów na ten temat, w automatyce są. I tak sobie czasem my i w tej awarii na jednej z linii, która w międzyczasie promieniowej stała się przesyłową, zostawiono nadmiarówkę. I ona wywaliła tę linię wtedy. I zostały tylko 3 linie. I ja sobie tak czasem myślę, czy gdyby były 4, czy by się to czasem nie utrzymało. To proszę następną kartkę. Właśnie. I to jest taki jeden, to wszystko jest na jednej stronie. To jest jeden przypadek. Taki bardzo dydaktyczny przypadek. Właśnie napisałam, że my byśmy spalili transformator w polukolorze i sobie obiecałam, dzięki temu, że on się nie spalił, że jak tylko będę miała okazję, to będę o tym mówiła. Otóż wiele osób nie wie, że transformatory z uzwojeniami dzielonymi to mają napięcie zwarcia 36%. Sama się kiedyś zdumiałam, jak mi to powiedział Bożentowicz, ale rzeczywiście to by jest prawda. I na protokołach, czyli na przykład za 40 mV od zwarcia wynosi nie więcej niż 120. I na protokołach energopomiaru jest czerwony nadruk, że napięcie zwarcia się podaje do mocy górnego uzwojenia. I moja pracowniczka, jak liczyła nastawienia, policzyła, że transformator ma 75 ohmów, chciała go całego objąć, nastawiła 100 ohmów, czyli 100 przez 75 to było to bezpieczeństwo. A tymczasem transformator miał 2 razy więcej. A ona po prostu zrobiła to czytając to, co było napisane. No i na szczęście nadmiarówka, która tam wisiała, dla nadmiarówki to żaden problem, wyłączyła. Dyżurny jeszcze raz ten transformator włączył, bo on miał zwarcie na głowicy kabla za transformatorem. I jeszcze raz nadmiarówka uratowała honor zabezpieczeń. Poproszę następną kartkę. Czyli takie różne przygody. No, to już tu się kończy. No, więc były takie historie, że robiliśmy źródła prądu stałego, bloki prostownikowe, niesamowite. Robiliśmy próby zwarciowe do tego. Ja oscylografowałam napięcie w podskokach, to stałe, to 220 sięgało te piki na przykład ponad 800 voltów. Ale przekaźniki typu L zniosły to bardzo dobrze, nic się nie działo, wyłączały i było. No, poza tym, żeby właśnie, ponieważ ciągle były robione próby zwarciowe, to strzelaliśmy do linii. Tutaj opisałam, jakie były produkowane te strzały, rurki z kreszpanu, z baską na końcu drucika. I potem poproszę następną kartkę. I potem przygody, jakie mieliśmy. Na przykład kiedyś cały autobus przyjechał, minister tam był w jakiś minorski może albo coś takiego. I nie mogliśmy za Boga strzelić, ale w końcu, a strzelał doktor Kowalewski, bo on miał uprawnienia. A w ogóle ten karabin, który u nas siedział, to tam ciągle trzeba było pokazywać, milicja przychodziła. No, ale raz to mały włos byłoby kiepsko, więc Kowalewski, przez pomyłkę mu dali strzałę, która była na 220 i miała dłuższy drucik. I my patrzymy, on strzelił i odrzucił karabin. A to okazało się, że on widzi, że tamto dolatuje do linii, a tutaj jeszcze przy nim jest przerw. No i na końcu pisze, że już mieliśmy w latach 60. problemy z kołysaniami. Był taki okres, kiedy kawałek był tylko, znaczy kawałek Białorusi 800-1000 megawatów pracował tam z Polską i tam jeszcze może z Węgrami i tak dalej. I codziennie mieliśmy kołysania, te kołysania doprowadzały do zadziałania zabezpieczeń w różnych przypadkowych miejscach, gdzie nie było obsługi. I myśmy byli bardzo dumni, bo wyprodukowaliśmy z liczników przekaźniki, które liczyły kołysania i postawiliśmy je tam jedno na żeraniu, drugie gdzieś tam, w takich miejscach, gdzie była obsługa i wszystkie problemy się skończyły. Notabene niedługo oni połączyli się tam z Leningradem, czyli z Petersburgiem i to już było za duże do współpracy i od tej pory była wyspa. To już chyba teraz będzie ostatnia kartka, tak? Aha, no. I potem była taka śmieszna rzecz, że ponieważ tamta strona za granicą sobie życzyła mieć stałe obciążenia, to zrobiliśmy coś takiego, że układ przełączający. Jeden był z przerwą, a jeden był bez przerwy. On mianowicie łapał schodzące się wektory. Jak były blisko siebie, to zamykał i zaraz się otwierał ten sąsiedni wyłącznik. Ale oczywiście, jak była duża różnica częstotliwości, to te wektory tak szybko latały, że ten układ nie mógł zadziałać. Więc wtedy dyżurny miał polecenie, jak pół godziny nie może upolować tego, żeby przełączyć bez przerwy, to miał to robić z przerwą. A wszystko chodziło o to, że w Zambrowie się nici rwały, prawda, jak była ta przerwa. No i w ten sposób potem żeśmy nawet dali do Zamościa, bo oni też mieli jakąś taką wyspę i też tym układem przełączającym sobie przełączali. No i to tak, mówię, że to śmiesznie jest, jak wiadomo, że częstotliwość ma być 50 Hz, a myśmy tam mieli, Bóg wie ile po tamtej, w ogóle i u nas była inna i tam też była inna. No, to na zakończenie, a no jeszcze to jest tak, że w ZOC-u szalenie lubiono FPZ-y wielokrotne i SZ-y na 110. W żadnym innym okręgu tyle nie było, co u nas. No i tam mieliśmy różne z tym przygody. A na przykład w jednej elektrowni dosyć ważnej kiedyś z przerażeniem zobaczyłam, że jest SPZ wielokrotny na 110, który tam kiedy mógł doprowadzić do wielkich kłopotów. Ja mówię, Boże, przecież myśmy to zlikwidowali 5 czy 6 lat temu. Mówię, weź to natychmiast zlikwiduj. A ten kolega mówi, nie, jak ja to mam, to napisz list. Ja mówię, nie mogę ci napisać listu, bo ja nie mogę przyjąć do wiadomości, że ty to masz. No i w końcu udało się jakoś go namówić, żeby to wyrzucił. No, a te SZ-y to też nam dały popalić, a szczególnie jednemu zakładowi, który nie zrobił przeróbki, którą kazaliśmy mu zrobić. I powtórzyła mu się niemal identyczna awaria, bardzo duża awaria w 13 latach. W ogóle no, niesamowite, takie szczegóły, tak się, no, się różnił w najdrobniejszych szczegółach. No i no to tyle. To znaczy, ja bym mogła w ogóle, tak czasem myślę, że może bym napisała jakąś książkę, ale z przykładami obliczeniowymi.
Bardzo dziękuję.
No, to tyle. Dziękuję.
Proszę Państwa, jeśli można, to chciałem powiedzieć, że ja pracuję w PSE Centrum od 5 lat, ale z tego okresu, zwłaszcza rozmawiając z kolegami, którzy pracowali jeszcze w ZOOC-u, z panem chociażby Szyżewskim, z panem Zapaśnikiem, z panem dyrektorem Krzysztofem Marchowieckim, czy wieloma innymi osobami, to muszę stwierdzić, że pani Krystyna Przedmojska to jest naprawdę człowiek, kobieta, historia. Bardzo znana jest anegdota, jak pani Krystyna Przedmojska jeździła na odbiór stacji elektroenergetycznych z dziećmi w torbie podróżnej i odbierała stację. Także naprawdę jesteśmy pełni uznania i naprawdę to jest człowiek, historia, instytucja. Także bardzo miło nam tutaj panią Krystynę gościć, a tak nawiązując do tej awarii w Ursusie, zwłaszcza na kuźni, że trzeba tam było chodzić w kaloszach izolacyjnych i rękawicach, to miałem przyjemność pracować prawie 9 lat na Wydziale Kuźni w Ursusie, w Wydziale Utrzymania Ruchu i akurat tamta awaria była bardzo, bardzo no, słynna, także całym sercem potwierdzam. Dziękuję.
Dziękuję.